miłością. Z miłością nie do osoby fizycznej, ale do kogoś większego. I pomimo, że większość z nas tutaj, może starszych, może i z was, podjęła już tą najważniejszą decyzję co do własnego życia, ale chciałbym się właśnie podzielić takim rozważaniem i zatytułowałem je Trafny wybór. I pomijając ten okres niemowlęcy, jak tu biegają takie małe dzieci, każdy z nas ma, gdy zaczyna już może chodzić, gdy zaczyna mówić, podejmuje pewne decyzje. I na początku nie są to decyzje jakiejś wielkiej rangi, ale dla każdego takiego małego człowieka każda taka decyzja w jego życiu jest bardzo, bardzo ważna i bardzo trudna. Ale gdy ten czas już upływa i ten wiek staje się już coraz wyższy, ten wybór staje się poważniejszy, trudniejszy także dla tych dorosłych ludzi. Często decyzja o naszym całym życiu. Gdy stajemy przed wyborem szkoły, gdy stajemy przed wyborem zawodu, gdy nie wiemy, co byśmy chcieli jeszcze w naszym życiu robić, jaki zawód nas pociąga, stajemy przed dylematem. A gdy już wybór padł na tą czy na inną szkołę, gdy zdobyliśmy zawód, czy jesteśmy wykształceni, przychodzą sprawy sercowe. I tu też niejednokrotnie stajemy na rozdrożu, bo może wygląd chłopca czy dziewczyny przyciąga naszą uwagę, a charakter nie taki. A to jest wybór na całe życie. Skutki takich niedojrzałych, nie do końca sprawdzonych decyzji widzimy dookoła nas w różnych sytuacjach, w różnych tragediach rodzinnych. Ale tylko ciałem mamy się kłopotać. Życie ludzkie jest bardzo krótkie i gdy młodzieniec patrzy w przyszłość, to myśli sobie, ile ja mam czasu do zrobienia. Ale gdy starszy człowiek patrzy, to mówi, że jak to szybko minęło, a tyle lat już upłynęło. I zachodzi takie pytanie, każdy z nas zadaje i my znamy odpowiedź na to pytanie. Czy nie warto w naszym zabieganym życiu zatrzymać się na chwilę, spojrzeć w niebo, spojrzeć na tego, który jest większy od człowieka. Może chce nam coś przekazać, może chce nam coś powiedzieć tobie, dla mnie. Może warto zmienić nasze plany, może warto posłuchać, co przygotował ten wielki Stwórca, żeby życie człowieka nie było jako trawa. Izajasz w 40 rozdziale mówi, trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę, ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. W Biblii jest zapisana taka historia w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale od 38 do 42. Wszyscy znamy tę historię i często może jest ona przytaczana. Ja przeczytam tą historię. A gdy szli, wstąpili do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła, Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan, Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Możemy porównać te dwie kobiety, te dwie postacie, bo pod imionami kryją się postacie. I to nie tylko może być kobieta, ale może być także i mężczyzna. Marta troszczyła się o wiele rzeczy. Tak jak większość z ludzi zagubionych, zatroskanych o dobrobyt, o przyjemności, tutaj brat Tomek mówił o tym, o wiele małych rzeczy, małe problemy urastają do rangi przeszkody nie do przedbycia. Chęć pokazania się ludziom za wszelką cenę, lepszy samochód, mniejszy ubiór, ładniejsze meble, chociaż nie zawsze wygodniejsze. Ja nie namawiam do tego, żebyśmy się nie troszczyli o nas, o nasze rodziny, nie. Powinniśmy pracować, zapewniać byt naszym bliskim, nasze życie powinno być przykładem, wzorem dla innych, ale z tą myślą, że ten kwiat zwiędnie i opadnie i nastanie zima. Ta granica między zaskarbianiem sobie rzeczy doczesnych, a rzeczami, które dają nam wzrost duchowy, a w końcowej fazie nagrodę, jest dosyć cienka. I bardzo szybko i niespodziewanie możemy stać się taką Martą. Ale Maria była ciekawa, o czym opowiadał Jezus, a na pewno opowiadał o swoim Ojcu. Czy widzimy, ilu ludzi w dzisiejszym zagubionym, zaginionym świecie jest chętnych, znajduje czas na słuchanie słów, które mówią o obietnicach Bożych, tak jak powiedział Jezus, wybrali tą dobrą cząstkę. Wielu znakomitych mężów ze Starego Testamentu musiało podejmować bardzo ważne decyzje. Z perspektywy wieku wydaje nam się, że nie były to trudne decyzje, że tak by postąpił każdy człowiek, że tak byśmy na pewno my też tak postąpili. Musimy jednak uwzględnić, że ci ludzie byli poddani różnym próbom i doświadczeniom. I nie wiemy, jak w danej chwili byśmy się zachowali. Może sobie przypomnijmy jakieś wydarzenie w naszym życiu, kiedy musieliśmy w kilka sekund podjąć decyzję, ważną decyzję, i zrobiliśmy to. Jednak po pewnym czasie, gdy już ochłoniemy i sprzeżyć, stwierdzimy, że mogliśmy zareagować inaczej, lepiej i słuszniej. Zwróćmy uwagę na niektórych bohaterów Starego Testamentu. Na pewno na wszystkich nie, bo nie będziemy mieli tyle czasu. I może zacznijmy od początku Biblii. Kto miał podjąć ważną decyzję? Pierwszy człowiek, mężczyzna i kobieta, Adam i Ewa. Pan Bóg, umieszczając człowieka w ogrodzie, dał przykazanie, które człowiek miał przestrzegać. I wziął Pan Bóg człowieka i usadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy zjesz, z niego na pewno umrzesz. Czy duży wybór musiał podjąć człowiek? Miał dwie możliwości. Życie albo śmierć. Ale dla nieszczęścia mężczyzny Pan Bóg stworzył kobiety. A może na szczęście. To Pan Bóg powiedział, że niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. I tu żeśmy z bratem rozmawiali, że właśnie ta samotność jest najgorsza, gdy ktoś jest samotny, a jeszcze szczególnie w starszym wieku. A kobieta jest czuła na piękno, które nas otacza. I tak gdy Ewa zobaczyła owoce miłe dla oczu, a przedtem słyszała podszep szatana, zerwała owoc. Słyszała piękne słowa, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Tak podszeptywał szatan. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, a on też jadł. Czy trudna była decyzja? Życie lub śmierć? Tych dwoje nie znało jeszcze śmierci. Nie znało bólu, nie znało mozołu, mozołu pracy. Skąd mogli przypuszczać, że ich decyzja będzie tak tragiczna w skutkach? Nie tylko dla nich samych, ale dla całego rodzaju ludzkiego. Był pewien człowiek, który, jak mówi Biblia, chodził z Bogiem. Zwrócił uwagę, co się działo na ziemi w tak krótkim czasie po upadku pierwszych ludzi. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawiczne, złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swym. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Pan Bóg żałował, że uczynił człowieka, a wcześniej mówił, że to jest dobre. To, co zrobił, to było dobre. Jak wielkie musiało być zło, skoro Pan Bóg żałował. Ale był na ziemi pewien człowiek, który znalazł łaskę w oczach Bożych. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Rzekł Pan do Noego, żeby zbudował arkę, gdyż zniszczy całą ziemię. Czy trudny miał wybór? Budować życie, nie budować śmierć. Na ziemi w tym czasie były zupełnie inne warunki. Możemy porównać je do takiej cieplarni, szklarni, gdzie jest dużo wilgoci. Słońce nie świeciło tak jak teraz z tymi niebezpiecznymi promieniami. Podobne warunki możemy spotkać jeszcze w tropikalnych lasach, gdzie krople rosy spadają na korzenie, dając wilgoć. Jest taki swoisty mikroklimat, który sprzyja roślinom i stworzeniu, które tam żyje. Trudny wybór czy łatwy? Niedawno przez Polskę przeszły powodzie. Jak oglądałem wiadomości, to jak ciężko było człowiekowi opuścić swoje domostwa, swoje domy. Za czasów Noego byli tak zdegradowani ludzie, którzy na pewno nie pomogli mu podjąć decyzji. Reakcji takich ludzi możemy sobie wyobrazić. Tak jak dzisiaj pragniemy opowiadać o Bogu ludziom niewierzącym, to możemy narazić się na śmiech, na kpiny, na jakieś oszczerstwa. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg. Tak uczynił. Możemy tylko dodać, że z naukowego punktu widzenia zbudowanie tak wielkiej łodzi było w ówczesnym czasie niemożliwe. Nikt nie może wytłumaczyć, naukowo nie może wytłumaczyć, jak zwierzęta przychodziło do Noego. Ocalało tylko 8 osób. W historii ludzkości był tylko jeden człowiek, który wykazał głęboką wiarę. Wiarę żywą, popartą czynem, gotową do największych poświęceń i ofiar. Abraham. Możemy powiedzieć, że w życiu tego męża było dużo trudnych decyzji. Na słowo Pana Boga Abraham wybrał się w drogę. Miał 75 lat, wyszedł z Haranu ze swoją żoną i bratankiem Lotem. Wyruszyli, aby udać się do ziemi kananejskiej. Czy wiedział, dokąd idzie? Abraham nie pytał, czy mu się to opłaci, czy ten trud mu się opłaci. W 1 Mojżeszowej, 12 rozdziale, od 4 do 5 czytamy. Abraham wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abraham miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Wziął też Abraham żonę swoją Saraj i Lota, bratanka swego, i cały ich dobytek, którego się dorobili, służbę, którą nabyli w Haranie, i wyruszyli, aby się udać do ziemi kananejskiej i przybyli do Kanaanu. Druga jego ważna decyzja, która miała wpływ na jego życie, było oddanie pierwszeństwa wyboru ziemi dla Lota. Chociaż z rangi starszeństwa i tradycji to Abraham mógł pierwszy wybierać. Oddał ten przywilej dla Lota, a ten wybrał żyzną ziemię okręgu nadjordańskiego, obfitą w wodę rozciągającą się aż do Sodomy i Gomory. Ale tam, gdzie mieszkał, zamieszkał Lot, jest sam. Nie ma kogoś, kto tak samo rozumie i tak samo wierzy jak on. Siedzi w bramie i trapi swoją duszę. Wiemy, że takim największym skarbem dla człowieka jest życie ludzkie. Mamy zresztą wrodzone, aby nasze życie chronić. Jest jednak w człowieku jedyne uczucie, które przewyższa nawet własną miłość do życia. Jest to uczucie rodzicielskiej miłości, matki lub ojca do własnego dziecka. Jeśli matka lub ojciec znajduje się w sytuacji, w której ich dziecku zagraża niebezpieczeństwo śmierci, najczęściej bez wahania gotowi są w jego obronie poświęcić swoje własne. Wiemy, że Sara nie mogła mieć dzieci, a Pan Bóg dał obietnicę, że rozmnoży jak gwiazdy, jak piasek morski. Czekali długo i gdy Abraham miał 100 lat, urodził mu się upragniony syn. Nazwali go Izaak. Gdy się urodził, jak wielka radość, jakie szczęście, śmiech, wesele. Izaak to znaczy śmiejący się. Ale Pan Bóg wystawia Abrahama na próbę. Jaką? I rzekł: weź syna swego jedynaka, swego Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. I co zrobił? I wstał tedy Abraham wczesnym rankiem i osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka. Narąbawszy drwa na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trudna decyzja czy łatwa? Wersety w Biblii mówią krótko: weź syna, wstał i poszedł. Postawmy się w położeniu Abrahama, gdybyśmy usłyszeli głos, żeby złożyć na ofierze swoje dziecko. To co? Nawet jeśli byśmy mieli cudowne obietnice, na pewno nikt z nas nie podniósłby ręki. A Abraham to zrobił. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Co się działo w jego sercu? Jakie pytania się rodziły w jego myśli? Wydaje mi się, że była to najdłuższa, najcięższa podróż w życiu Abrahama. W milczeniu ze ściśniętym gardłem zmierzał do wytyczonego mu celu. Czy nie mógł tego zmienić? Jaką wewnętrzną walkę przeżywał Abraham? I gdyby mógł wydać z siebie jęk rozpaczy, byłby on taki sam, jak kiedyś w przyszłości rozlegnie się na krzyżu. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Ale jemu w obecności syna nie wolno było wydać nawet cichego jęku. Co było silniejsze? Respekt przed Bogiem? Wiara? Ufność w obietnicę? O obietnicę, o potędze i o chwale, czy miłość do syna? I rzekł: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jednego syna swego. Abraham dożył 175 lat. Pamiętamy historię o pewnym walecznym młodzieńcu o imieniu Dawid, już wspomnianym dzisiaj. Wiemy, że mąż ten miał upodobanie u Boga. I gdy lżone jest imię Boga, nikt z wojowników czy z jego braci nie decyduje się walczyć. To on, Dawid, decyduje się na walkę, bo kim jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego? Wyobraźmy sobie sytuację, gdy stoją naprzeciw siebie wojownik, bardzo wysoki, w hełmie, w pancerzu, na golannikach, z dzidą jak drąg i ogromną tarczą. I pasterz z torbą, w której znajdowały się kamienie, bez zbroi, bo była dla niego za ciężka, w ręku trzymając proce. Którego byśmy typowali na zwycięzcę? Dawid podjął decyzję i walczył. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: ty wyszedłeś do mnie z mieczem i oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, którego zelżyłeś. Czy my moglibyśmy się postawić? Nie w walce z Goliatem, ale z kimś, kto lży imię Boga. Mąż, którego Pan Bóg oddał w ręce szatana, dozwolił na jego doświadczenia, Ijob. Stracił woły, owce po napaści Sebejczyków, stracił czodę pochłoniętą przez ogień, stracił wielbłądy po napaści Chaldejczyków, stracił synów i córki pod zwałami domu. Sługi przychodzili, jeden po drugim i informowali go, co stracił. Ktoś inny powiedziałby, że nie ma Boga. Niektórzy niewierzący, mówiąc o obozach zagłady, mają argument, że nie ma Boga, skoro do tego doszło. Czy Ijob tak powiedział? Czy odwrócił się od Boga i wybrał inną drogę? Wypowiedział słowa, które każdy człowiek powinien pamiętać, gdy jest mu źle. Księga Ijoba, 1 rozdział, 20 i 21 werset. Wtedy Ijob powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę, potem padł na ziemię i oddał pokłon. I rzekł, nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Mało tych doświadczeń, przyszły wrzody. Wrzody od stóp aż do głowy. Karci żonę za jej nierozważne słowa w stosunku do Boga. I odpowiedział jej. Mówisz, jak kobiety, mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga. Czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Ijob swymi usty. Gdy dzieje się nam jakaś krzywda i coś nas boli, najchętniej chcielibyśmy być pępkiem świata, żeby wszyscy się nami opiekowali. Rodzą się chwile zwątpienia, dlaczego nas, za co. I Ijob siedział w popiele i skrobał skorupką żony. Na przekór szatanowi nie odwrócił się od swojego Boga. Postanowienie Ijoba, jego miłość, wiara, wytrwałość w swoim wyborze przyniosło mu zasłużoną nagrodę. Ale jeszcze chciałbym odczytać jeden werset, może dwa, jak Ijob mówi, gdy to wszystko go spotkało. Te wszystkie rzeczy, które spotkały Ijoba, Ijob wypowiadał takie słowa. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie, że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała, będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go. Pomimo tego wszystkiego, co go spotkało, Ijob wypowiada takie słowa. Pan zmienił los Ijoba, gdy stawiał się za swoimi przyjaciółmi i rozmnożył Pan Ijobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. Był w niewoli babilońskiej pewien mąż, który miał trzech towarzyszy. Wszyscy musieli podjąć trudną decyzję. Daniel, znamy tą historię. Wyszło zarządzenie. Takiej oto treści. Wszyscy ministrowie królestwa, namiestnicy, satrapowie, zwierzchnicy i dowódcy doradzają, aby król wydał zarządzenie i nadał mu moc obowiązującą, kto w ciągu 30 dni o cokolwiek będzie się modlił do jakiegokolwiek Boga albo człowieka oprócz siebie, królu będzie wrzucony do lwiej jamy. Daniel dokładnie wiedział, co go może spotkać, gdy nie będzie przestrzegał zarządzenia. Pomimo tego modlił się do swojego Boga. A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jerozolemu i 3 razy dziennie podpadał na kolana i modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Czy nam jest łatwo uklęknąć przed Panem Bogiem, nawet wieczorem, jeśli są obcy ludzie? Daniel nie patrzył na to. Jak wielu chrześcijanin zapiera się swojej wiary ze strachu, zapierało się swojej wiary przed śmiercią. Zapierało się przed Boga, przed opinią innych ludzi, niewierzących, może wierzących inaczej. A jak wielu zginęło, z imieniem Pana na ustach. Zadajmy sobie pytanie, jak ja bym postąpił. Szadrach, Meszach, Abednego też była mowa o nim. Może ja źle wypowiadam te imiona. Pamiętamy tą historię tych młodzieńców. A Herold zawołał potężnym głosem: rozkazuję wam narody, plemiona i języki. W chwili, gdy usłyszycie głos rogów, letu, cytry, harfy, lutni, dud, wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie, oddajcie pokłon złotemu posągowi, który zniósł król na Nabuchodonozor. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast zrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Wydarzenia podobne do historii Daniela. Zwróćmy uwagę, jak odpowiedzieli królowie ci trzej młodzieńcy. Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nabuchodonozorowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. Już wiem, że mówiliście też o wielkim mężu Jozue. Zauważmy, jak Jozue się zachowuje, gdy został wysłany na rozpoznanie ziemi. Pomimo, że wszyscy inni mówili nieprawdę, byli przestraszeni, Jozue z Kalebem się wyłamuje z tego i mówi prawdę. Mówi tak, jak widział. I prowadza Jozue ten lud, gdy czytamy Księgę Jozuego, jak straszne rzeczy tam się dzieją. Ktoś też niewierzący może powiedzieć, jak Pan Bóg może dopuścić do tego, co tam się działo. Ale Jozue wypełnia wszystko, co nakazał mu Pan. Gdy już jest stary, daje takie ostrzeżenie dla tego ludu, który tam osiadł. Tu już brat czytał z Księgi Jozuego werset. Ja odczytam inne. Pilnuj się. 23 rozdział od 11. Pilnujcie się usilnie ze względu na wasze życie, aby miłować Pana Boga waszego. Bo jeśli się odwrócicie i przylgniecie do resztki tych narodów, które pozostały u was, będziecie zawierać z nimi małżeństwa i pomieszacie się z nimi, a oni z wami, to wiedzcie, że Pan Bóg wasz tych narodów już nie wypędzi przed wami, a one staną się dla was pułapką i sidłem, biczem na wasze boki i cierniem dla waszych oczu, aż wyginiecie z tej dobrej ziemi, którą dał wam Pan Bóg. W trosce o cały Izrael, tak mówi Jozue. Może jeszcze jeden werset. Izrael służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego i przez wszystkie dni życia starszych. Jak piękne świadectwo, gdy mówimy nieraz o mężach wybranych przez Pana Boga, to w pewnej chwili ci mężowie odstępują od Pana Boga i kroczą swoimi drogami. Możemy bardzo dużo wspomnieć, ale tu widzimy, Jozue był cały czas z Panem Bogiem. Czy wszystkich wybór jest trafny? Było pewne małżeństwo, Ananiasz i Safira. Czy wybór takiego postępowania, wybór drogi kłamstwa był dobry? Zachodzi pytanie, dlaczego dokonali takiego wyboru, grzesząc przeciwko Duchowi Świętemu? Dlaczego Judasz wybrał tak? Ale czy nasz wybór był trafny, że jesteśmy tutaj i rozważamy słowa zapisane w Biblii? Odpowiemy sobie, że tak. Nasza decyzja była trafna, jesteśmy zadowoleni z siebie, a może oceniamy siebie wyżej od innych ludzi? Powiemy sobie, że wybraliśmy lepiej, jesteśmy lepsi w życiu codziennym, może bardziej znamy Biblię, może bardziej bliżej jesteśmy, może się będziemy tak chwalić. Ale nie. Powinniśmy dziękować Panu Bogu, że mogliśmy do Niego przystąpić, że możemy rozpoznawać Jego zamiary, że możemy rozpoznawać Jego plany. Ale zachodzi jeszcze jedno pytanie. Czy to my żeśmy wybrali? Czy zastanawialiśmy się kiedyś nad tym? Po części był to nasz wybór. Po części. I powiedziałbym, że po bardzo małej części. Bo tą większą część przypisałbym komuś innemu, większemu. Większemu od tego małego człowieka. Był mąż, który w dzieciństwie pływał w koszyku po Nilu. Mojżesz. Pamiętamy, gdy stanął przy płonącym krzewie, to Pan Bóg przypomniał Mojżeszowi o przymierzu, jakie uczynił z Abrahamem i że Bóg nie zapomniał o swojej obietnicy. Boskie wyjaśnienie zakończyło się zaproszeniem Mojżesza, aby teraz stał się jego sługą, posłańcem. Czy Mojżesz szybko podjął decyzję? Czy on musiał w ogóle podejmować decyzję? Pan Bóg zrobił to za niego. On się tylko wzbraniał, wymawiał swoją nieudolnością, brakiem wymowy. Wymawiał się do tego stopnia, że rozgniewał Pana Boga. I czytamy takie wersety. Wtedy rozgniewał się Pan na Mojżesza i rzekł, czy nie ma Arona, brata twego Lewity? Wiem, że on umie mówić, a nawet jest już w drodze i idzie na spotkanie twoje, a gdy cię zobaczy, uraduje się w sercu swoim. Biblia opisuje, jak Pan Bóg powołuje ludzi i przemawia do nich bezpośrednio. W Starym Testamencie historia Izraela zaczyna się od powołania Abrahama. Izraelici byli ludem Bożym nie dlatego, że w jakiś sposób zasłużyli sobie na prawo bycia jego dziećmi. Nie zostali oni wybrani ze względu na swoją szczególną dobroć czy wspaniałość. Mojżesz mówi ludowi Izraela w 5 Księdze Mojżeszowej, 7 rozdziale od 7 do 8 wersetu. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przepraszam. Przyglądał Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz z miłości swojej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. I dalej czytamy w 9 rozdziale, 4 i 5 werset. Lecz gdy Pan Bóg twój wypędził ich przed tobą, nie mów w swoim sercu, przez wzgląd na moją sprawiedliwość wyprowadził mnie Pan, abym wziął w posiadanie tę ziemię. A z powodu niegodziwości tych narodów wypędził je Pan przed tobą. Nie przez wzgląd na twoją sprawiedliwość i prawość twego serca idziesz, aby wziąć ich ziemię w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych narodów wypędza je Pan Bóg twój przed tobą i aby dotrzymać słowa, które Pan dał pod przysięgą twoim ojcom Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi. Zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym, często podkreślana jest osobista natura powołania Bożego. Pan Bóg powołuje ludzi do konkretnych zadań. Abraham, Mojżesz, Samuel, Daniel, inni. Paweł został powołany na apostoła, aby podróżować do innych krajów, głosić Ewangelię. Zobaczmy, że powołanie Pawła było dokonane siłą. Zostaje zrzucony z konia. Pan ukazuje się i przemawia i doświadcza go ślepotą. Stary Testament podaje, jak Pan Bóg wybiera ludzi. Wybrał Abla, a nie Kaina. Wybrał Izaaka, a nie Ismaela. Jakuba, a nie Ezawa. Wybór został dokonany jeszcze przed narodzeniem. Józefa, a nie jednego z jego braci. Powód, dla którego Bóg wybiera tą, a nie inną osobę, znany jest tylko Jemu i żaden człowiek nie może tego zrozumieć. Pamiętamy wybór 12 apostoła. Według ludzi było dwóch kandydatów, byli przy Jezusie od chwili Jego chrztu aż do śmierci. I na pewno znali nauki, kochali Pana Jezusa. Czy Pan Bóg wybrał z nich? Wybrał tego, który dyszał chęcią mordu przeciwko uczniom Pana. Skruszył jego serce, które Od tej pory biło szybciej na samo słowo Jezus. Był taki mąż, który używał zwrotu pójść za mną. Gdy szedł wzdłuż wybrzeża, ujrzał dwóch braci. Powiedział do nich, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami. Porzucili sieci i poszli za nim. Skąd wiedzieli, że zrobili dobry wybór? Nie słyszeli kazań Jezusa, nie widzieli cudów. W dzisiejszych czasach widzimy różnych uzdrowicieli. A gdyby powiedział ktoś, pójdź za mną. Ilu idzie za różnymi samozwańczymi kaznodziejami, szarlatanami? Z pozoru, opierających się na słowach pochodzących z Biblii. Z pozoru, tak pięknych. A w rzeczywistości błędem, wypaczeniem przykazań Jezusa. Czytamy taki werset w Ewangelii Jana, 15 rozdział, 16 werset. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, a owoc był wasz, był trwały. Słowa te są podsumowaniem nauki w Biblii na temat wyboru. Ponieważ człowiek, inaczej mówiąc, żeby ktoś nie powiedział, że to może przeznaczenie, że Pan wybiera i nie ma szans. Pan Bóg zna nasze serca. To Pan Bóg działa na nasze umysły, na nasze serca. A serce to takie urządzenie, które jest połączone wieloma przewodami z całym ciałem, a szczególnie z naszym mózgiem, który analizuje wszystko, wszystkie bodźce, i te dobre, i te złe. To za te nitki Pan pociąga. Przypomnijmy sobie, jak było z nami. Wystarczy słowo, może ładna melodia w pieśni, a może jej słowa. Bracia opowiadają taką historię, że ktoś jechał do kościoła i spadł mu łańcuch naprzeciwko domu, w którym było nabożeństwo. Brakowało w szafie nogi, Biblia zastępowała ten ubytek, ale kiedyś trzeba było coś poprawić. I otworzyła się strona z wersetami i były tak piękne i ciekawe, a przecież ona leżała tam od dawna. Poszedł zobaczyć, co oni tam robią i został. A może żona czy mąż przyprowadzili nas na spotkanie z Panem? I nieraz możemy się zastanawiać, że były inne, ładniejsze czy ładniejsi. Jednak to ona czy on podarował nam Biblię i wskazał piękną obietnicę Bożą. Ja dziękuję Panu Bogu, że kiedyś w przyszłości stanął na mojej drodze i wysłał moją żonę, żeby te obietnice, tą obietnicę, którą on dawał dla wszystkich, którzy w niego uwierzą, ona w pewnym stopniu mnie przekonała. Ona była takim listem, który Pan wysyła do nas. I to w różny sposób. To Pan stwarza takie sytuacje, że mamy Jego zaproszenie, tak jak Mojżesz. I już później, gdy przyjmiemy to zaproszenie, to tylko od nas zależy, czy skorzystamy z tego zaproszenia, czy będziemy starać się o względy tego, który nas zaprosił. Od nas będzie zależało, czy będziemy przestrzegać Jego przykazań, czy też nie. To już będą nasze decyzje, czy iść drogą prawdy, czy z niej zboczyć, tak jak zboczył z niej naród izraelski. Później to już będą nasze decyzje, jak mamy postąpić, jak mamy się zachować, jak to oceni nasz Ojciec. Gdy jesteśmy zaproszeni na jakąś uroczystość, chcielibyśmy wypaść jak najlepiej. Ładnie się ubieramy, staramy się dobrze zachowywać, żeby gospodarz widział naszą osobę w pozytywnym świetle. O ileż bardziej ważniejsze jest zaproszenie Pana. Ileż więcej możemy skorzystać z tego zaproszenia. I skorzystajmy z niego najlepiej, jak umiemy. Pan Bóg zaprasza także innych. Tylko ich serca nie są może jeszcze gotowe. Tak jak serce Saula, gdy dyszał chęcią zemsty, gdy przyszedł czas, całe życie oddał w służbie Panu. I nie pytał się, ile będzie z tego miał i co on z tego będzie miał. Pójdź ze mną, powiedział do celnika Mateusza, a on stał i poszedł. Czy było mu źle, gdy pobierał opłaty od innych? Czy może chciał wybrać lepszą cząstkę? Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza pisze, zna Pan tych, którzy są Jego. Dlatego Pan Jezus podchodził do apostołów i mówił kilka słów, a oni szli za Nim, tak jak owce za swoim pasterzem. Pan znał serca tych, do których mówił. Wiedział, że mu nie odmówią. On dał im zaproszenie, pójdźcie ze mną, a zdrowię was rybakami. On dał zaproszenie dla nas. Pójdźcie. Powiemy, że nie słyszeliśmy? Nie musieliśmy. Bóg zna serca wasze. Takie słowa powiedział Pan Jezus do faryzeuszy, gdy ich ganił za obłudę i wyniosłość. Więc skoro zna myśli złych ludzi, zna także myśli i zamiary tych, którzy są Jego. Nie możemy powiedzieć, kto do nas przyjdzie i poprosi o społeczność. Nie możemy być pewni, że dzieci urodzone i wychowane w rodzinach chrześcijańskich będą wierzącymi. Znamy działania dzieci, młodzieży, dorosłych w celu propagowania Słowa Bożego. I jak duży jest oddźwięk, znikomy. Sukcesem jest, jak jedna czy dwie osoby będą zainteresowane. Można by zadać pytanie, dlaczego, skoro Biblia dostępna jest w każdej księgarni, dostępna prawie na całym świecie, powie ktoś, że nie ten czas. Zgodzę się. Pan Jezus powiedział następujące słowa. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec. Powołanie ochoczych serc możemy dostrzec w czasie pierwszego przyjścia naszego Pana i po Jego śmierci. Gdy wspomniałem o bohaterach ze Starego Testamentu, mieliśmy do czynienia z mężami wybranymi przez Boga, z którymi kontaktował się często przez anioła, czy to we śnie. Po śmierci Jezusa ta działalność stała się niewidoczna, oprócz kilku wydarzeń związanych z działalnością apostołów. Jednak Pan Bóg daje pokarm dla nas, żebyśmy mogli wzrastać, w wierze, żebyśmy mogli rozumieć to, co chce zaoferować dla człowieka. Możemy się tym budować, Pomagają nam w tym bracia, pomagają nam w tym słowa z Biblii, które mamy dostęp w każdej chwili. Wszystkie te postacie, o których mówiłem, dokonały wyboru. Wiązało się to z utratą życia, bliskich, tego co posiadali, wyzbycie się własnego ja. Dla kogoś przodawał obietnice, które często wydawały się nierealne. Nie mówiłem o tym największym wyborze, który musiał być dokonany dla dobra całej ludzkości. Bezwzględne posłuszeństwo wobec Ojca, wypełnienie Jego woli, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Tak jak przez decyzję pierwszych rodziców na świat weszła śmierć, tak przez wybór ofiarowania własnego życia na krzyżu otrzymaliśmy nadzieję zmartwychwstania i życia wiecznego. Ktoś powie, taki był plan. Pan Jezus musiał umrzeć. Pan Jezus umarł za nas. I o tej ofierze moglibyśmy mówić jeszcze godzinę. Wiemy, że to była ta największa ofiara, że to była ta największa decyzja. Ktoś inny mógł podjąć inną. Tak jak czytamy, o jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki. O kim mówi Izajasz? Cóż mu było więcej potrzeba? Opisuje, jakie miał przywileje, jak wybrał, ale wybrał sprzeciw. Jego pycha spowodowała, że chciał być równy lub większy Bogu. Każdy z nas podjął decyzję swego życia. Dokonaliśmy dobrego wyboru. Czy to jednak wystarczy? Codziennie mamy jakieś rozterki, niejasności. Nie w stosunku do Boga, ale do naszego życia. Szukamy tej dobrej cząstki, którą wybrała Maria. Pomocą w poszukiwaniu tej drogi powinno być Słowo Boże, które możemy czytać, słuchać, a także rozważać wspólnie z braćmi. Był w telewizji taki program. Młodzi tego nie pamiętają, że decyzja należy do Ciebie. Były wymyślane historie i były podejmowane decyzje w szybkim tempie. Tak i w naszym życiu. Jeśli już dostaliśmy od naszego Stwórcy szansę poznania prawdy, to cały czas musimy podejmować decyzje. Dobre decyzje, żeby sięgnąć po nagrodę. Nikt inny, tylko my we własnej osobie będziemy odpowiadać za swoje życie i żeby chociaż w małej cząstce moglibyśmy powiedzieć tak jak apostoł Paweł do Tymoteusza. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjścia Jego. Ja tutaj mam taki wiersz. Wiersz zapisany przez brata Roratę. Wzywasz mnie, idę, mój Panie. Na Twój głos czuję serca kołatanie, bicie pulsu w mych skroniach, życie tchnienie. Wzywasz mnie? O jakże się raduję, że chcesz mnie mieć. Ja to czuję, więc dam się pociągnąć Twojej miłości. Dam się jej ująć, Panie łaskowości. Wzywasz mnie do niesienia krzyża? Chcę go nieść, bo mnie uniża, więc w tym będę podobny do Ciebie, Panie mój Chryste, który jesteś w niebie. Wzywasz mnie? Tak, Panie mój, słyszę i tylko przy Tobie serce me uciszę, w Tobie odpocznę z życia udręki, więc mów, wciąż słucham Twych słów, miłe dźwięki. Wzywasz mnie? Tak, chcę iść w ślady Twoje. Tyś mą nadzieją, Tyś jest szczęście moje. Tyś kierownikiem na dróg rozstaju, więc prowadź mnie, Panie, do niebios kraju. Do zaparcia siebie wzywasz mnie, mój Panie? Niech tak będzie, niech się wola Twoja stanie, niech służą ku Twemu wszystkie sprawy moje, bym mógł zasłużyć na królestwo Twoje. I życzyłbym braterstwu, jak i sobie samemu, żeby wszystkie te decyzje w stosunku w naszym życiu, w stosunku do naszego Stwórcy i do naszego życia były zawsze trafne i żeby te decyzje podobały się naszemu Stwórcy. Dziękuję.
Tak, dziękujemy. Pieśń z cegiełek poproszę. Ile? 55.
Taki radosny, niestrudzony, zwiastuny dobrych myśli, co dzień we wszystkie światne strony troją nasze dobre dni sny. Chcę być dla Ciebie zrodzony, by wysyła do nas wszystkich jedni do drugich posyłani, bo chcesz, by jako
Pomodlimy się z bratem Stefanem Makarcem. Pół godziny przerwy.